Tak, jest 4:40. Chciałoby się powiedzieć, że jestem gotowy. Ja i mój rower, ale nie jesteśmy gotowi, no ale nic się nie zrobi, trzeba jechać. Nie było wschodu słońca. Po przepysznej jajecznicy, po błogosławieństwie mamy, mogę ruszać na podbój świata, zdobywać go. Rower gotowy. I startujemy, startujemy.
Wyżej od Hrubieszowa na mapie jest Chełm, który właśnie minąłem. Wyżej od Chełma jest z kolei Błodawa, do której zmierzam po to, żeby co nieco właśnie powiedzieć o akcji Dalej Wyżej Razem, a zwłaszcza o jej drugim członie, czyli Wyżej.
Witek Bednarz, ksiądz w parafii Ducha Świętego w Hrubieszowie. Lubię jeździć na rowerze, w ten sposób spędzam swój wolny czas. Lubię te kilometry na siodełku rowerowym wysiadywać, przy okazji wzmacniać siłę swoich mięśni, hart ducha. No i robić dobro, bo przy okazji tego też jakieś tam konkretne dobro wychodzi. No jakoś tak się złożyło, że od dłuższego czasu robię te długie dystanse, trochę nawet takie może dystanse ultra, czyli już powyżej 300 km za jednym zamachem, tak to nazwijmy. To jest moja pasja. Od momentu, gdy przyszedłem do Hrubieszowa, powstało takie stowarzyszenie, czy grupa nieformalna, tak to chyba można nazwać, Rowerowe Dobro. To są osoby, które poznałem w Szlachetnej Paczce i przy okazji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wiedziałem, że tam są osoby nieprzeciętne. I jakoś tak się po prostu skumplowaliśmy, że postanowiliśmy stworzyć taką grupę. Ja wcześniej, gdy byłem w parafii w Tomaszowie Lubelskim, też już jeździłem z rowerem na wyjazdy zagraniczne. Jechałem samotnie chociażby na Nordkap za koło biegunowe właśnie w Norwegii. To też takim rowerem za 230 zł. To lubię to podkreślać, bo to jest taki rower po prostu złom, można powiedzieć. Ale tam jeszcze nie było tego elementu charytatywnego, czyli dobroczynnego. Dopiero właśnie tutaj w Hrubieszowie dzięki tej grupie osób jakoś tak się stało, że dorzuciliśmy do tego ten aspekt dobroczynny. No i od 2018 roku to była pierwsza wyprawa na Gibraltar. Już każde kolejne wakacje są spędzane właśnie w ten sposób, że kręcimy jakąś akcję. Skoro byłem najdalej na północy, to sobie pomyślałem, że mogę być też w miejscu najdalej wysuniętym na południe, a takim miejscem jest właśnie Gibraltar, czy okolice Gibraltaru, a niedaleko jest też najdalej wysunięty punkt Europy na zachód, więc już te dwa miejsca chciałem za jednym zamachem obskoczyć i praktycznie do momentu wyjazdu, no jakieś 2 miesiące wcześniej, wszystko miało polegać na tym, że to jest po prostu wyzwanie typowo sportowe, mój sposób na spędzenie wolnego czasu, tam 4,5 tysiąca czy 5 tysięcy kilometrów do pokonania w miesiąc, więc takie typowo wyzwanie sportowe. Do momentu, w którym gdzieś tam dowiedzieliśmy się o Zuzi, o chorej dziewczynce tutaj właśnie niedaleko z mojego mieszkania. Dziewczynka, która urodziła się chora, miesiąc później miała wylew krwi do mózgu, skończyło się to porażeniem dziecięcym, jeszcze dodatkowe wady jakieś genetyczne czy wady serca i tak jakoś postanowiliśmy pomóc tej rodzinie. Jej ojciec, pan Andrzej, jest pracownikiem Urzędu Miasta, też zresztą z niepełnosprawnością, jakoś im tych pieniędzy też nigdy się nie przelewało. Mają jeszcze syna Oskara, który no też dobrego zdrowia nie jest, więc po prostu cała rodzina gdzieś jakoś musiała ten ciężar cierpienia dźwigać. No i tak postanowiliśmy im pomóc rozkręcić taką akcję, że ja będę jechał te kilometry, a ktoś będzie wpłacał te pieniądze. Jeszcze nawet nie wiedząc, jak się to robi, tak zupełnie po omacku, zupełnie inaczej planowaliśmy, inaczej wyszło, ale to chyba właśnie o to chodziło, bo koniec końców udało się zebrać ładnych kilkadziesiąt tysięcy na jej leczenie.
I jak to się organizuje?
Ba, pojęcia nie mam. Ja tylko jeżdżę na rowerze. To oni tutaj już mieszają w tym.
Piotr Sendecki, członek grupy formalnej Rowerowe Dobro, samozwańczy szef sztabu. Mianowałem uroczyście, tabliczkę taką mam. Właśnie jak się organizuje, jest to dosyć skomplikowane, ponieważ to wszystko rodzi się w bólach i w zasadzie powstaje na bieżąco. Z założeniem to było, że jakieś tam logo sponsora na koszulkę, sponsor główny, który zapłaci jakąś tam kwotę. Pamiętam, że planowaliśmy wtedy 4-5 tysięcy, jak się uda, to będzie super. Sponsora na szczęście nie znaleźliśmy takiego, dlatego poszło bardziej społecznie, szukaliśmy takich ludzi za pomocą portalu, który umożliwia wpłaty indywidualne. Zbieraliśmy środki właśnie na kilometry dobra, czy poprzez wystawianie licytacji. Oczywiście musi to być odpowiednio wszystko zarejestrowane i zgłoszone, Mamy to szczęście w nieszczęściu, że nas ksiądz jak organizuje akcję czy wyjazd, to w zasadzie jej do końca nie organizuje i tam większość rzeczy się odbywa spontanicznie, dosyć żywiołowo. A jeszcze jest to dobre, że potrafi bardzo ładnie o tym opowiadać i super pisać. Także na portalu społecznościowym mieliśmy tutaj z dnia na dzień rosnącą ilość czytelników, widzów. Dzięki temu nie musieliśmy mocno się martwić o nagłośnienie tej sprawy. Jeżeli są widzowie, są czytelnicy, no to automatycznie mieliśmy więcej takich sponsorów mniejszych, którzy wpłacali to przysłowiowo złotówkę czy 5 czy 10 złotych, ale z tej kwoty uzbierało się całkiem sporo, bo kilkadziesiąt tysięcy nawet uzbieraliśmy w ten sposób poprzez też licytacje, akcje. Te opowiadania księdza powodowały, że jest zaciekawienie. My sami w pewnym momencie, kiedy on jechał, te kilometry robił, to w zasadzie sami zaglądaliśmy co parę minut na Facebooka, co się wydarzy, bo się wydarzało bardzo dużo. Tu czegoś zabrakło, tu się dętka gdzieś tam pękła na środku pustyni i tym podobne zadania. I tutaj sztab jakoś tam próbował to ogarnąć, chociażby znajdując serwis czy jakiś tam sklep, pomoc inną w pobliżu. Daliśmy radę.
Jakie cudo przede mną! Coś pięknego! Umrę, ale wyjadę!
Barbara Nowosad-Statnicka i członek sztabu. Jest nas 6 osób w sztabie. No my wspieramy księdza, on nas bardzo, bardzo lubi i zaskakiwać. To jest normalnie. Ale też, co jest bardzo ważne, ma tyle ludzi wokół siebie, że w razie jakiegokolwiek problemu, naprawdę, jeden wpis i chętnych. Pamiętam właśnie taka chyba najważniejsza akcja. I to był, jak był na Gibraltarze, już miał mieć samolot i pan miał go podwieźć. No i oczywiście jest akcja, bo nie ma karty. Nie ma pieniędzy, nie ma karty, szukamy konta, gdzie tam miał kartę, żeby kto ma konto, ludzi chętnych, chcą mu wpłacać pieniądze, żeby tylko jakieś zapłacił, dostał się, no ale oczywiście się znalazła, jak to u księdza Witka, wszystko się znajduje, tylko najpierw musi nami wstrząsnąć, żeby nam nie trzeba było kawy porannej. To też takie fajne, chociaż tam go nieraz pewnie przeklinaliśmy w duchu, że znowu coś nam tu wymyślił. Ale ta właśnie chęć pomocy i to jednoczenie ludzi tutaj właśnie z naszego rejonu to jest bardzo fajne, bo jednak tak właśnie ma takie poparcie społeczności lokalnej. Dużo ludzi na pewno zachęca, bo też organizuje biegi czwartkowe, jest taki okres właśnie jesienno-zimowy i też są chętni, także czegokolwiek się nie tknie, to tam ma właśnie ludzi za sobą.
Tym byłem na Gibraltarze, tylko oczywiście inne opony, gładsze, bo te są typowo już w teren, więc ty byłem na Gibraltarze i w Odessie. Tutaj oczywiście zakładam sakwy, on jest taki już później masywny. Tam stoi rower szosowy, który kupiłem, tylko jakoś tak kół nie ma i łańcucha, więc pewnie czeka na jakiś remont.
Ostatni dzień wyprawy do Gibraltaru bardzo nam zapadł w pamięci. Pamiętam, taka spokojna relacja. Bilet już mam kupiony, nie macie co się martwić. Zostało mi chyba 100 kilometrów przyjechać na lotnisko. Tam jeszcze ze 3 godziny, abym tylko rower spakował i będzie dobrze, nie? No to my wielka ulga, cały sztab odpoczywa, no już wszystko się udało, ale za 15 minut w Houston mamy problem, no bo złapałem kapcia, no gdzieś tam na pustyni. No nic dziwnego, masz drugą dętkę, ale to już ta druga dętka, więc tutaj problem się skomplikował, no jakoś trzeba było chyba to koło załatać. Chyba złapał stopa, gdzieś tam go ktoś podwiózł, no ale pojadę autobusem w takim wypadku do lotniska, oczywiście do autobusu nie chcieli go wpuścić z rowerem, więc co teraz, i dalej jest na pustyni, a poza tym mam już chyba tylko 30 km, to jakoś dojadę, tylko już wiadomo, nie 3 godziny rezerwy, ale na styk. No okazało się, że 30 km, ale po plaży, po piasku, gdzie rower taki szosowy w zasadzie nie ma możliwości jechać, więc znowu sztab myśli, co zrobić z księdzem Witkiem, który jest blisko lotniska, ale na tyle daleko, że oczywiście tam nie dotrze. Wymyśliliśmy, że chyba wtedy wezwaliśmy taksówkę, tak?
Tak, to Uber. Wtedy zainstalowałem szybko aplikację Uber. W ogóle to była akcja, bo to był poniedziałek rano. Czyli pamiętam, wyście wrócili po weekendzie, prawda, do pracy na spokojnie. Wiadomo, w poniedziałek rano o 8:00 to tam na wakacjach wydajność pracy nie jest za duża i trzeba dużo kawy, żeby gdzieś tam wydajnie pracować. Tutaj no, zamiast kawy była dramatyczny apel o pomoc, bo po prostu nie miałem jak się dostać na lotnisko. Okazało się, że do plażą nie dojadę, a jedyna droga, którą mogę dojechać, to jest autostrada. A w poniedziałek poniedziałkowy poranek jechać autostradą, to trochę samobójstwo. Właściwie to taka droga, która kiedyś była autostradą, ale jako że autostrada nowa jest płatna, to wszyscy jadą bezpłatną, więc to bez żadnej różnicy. A ja dzień wcześniej tą autostradą jechałem i strasznie się tam bałem, że zginę. Więc powiedziałem sobie, w życiu na tę autostradę już nie pojadę. A taka droga normalna do lotniska to było ponad 100 km, więc było nierealne, żebym dojechał. I wtedy, pamiętam ten apel, to na Facebooku odezwała się nawet osoba, która miała jakiegoś kolegę rosyjskiego kierowcę tira, który miał mnie tam zabrać właśnie na to lotnisko w Maladze, ale dzięki Bogu wpadłem na tego Ubera i zatrzymał się jakiś kierowca, który na mój apel odpowiedział, no ale jak zobaczył, że ma wziąć brudnego rowerzystę z brudnym rowerem do swojego służbowego auta, to powiedział, że on w życiu tego nie zrobi. Ale jakoś tak się stało, że nie znając hiszpańskiego, nie znając angielskiego ani polskiego, dogadaliśmy się i wziął mnie do tego samochodu, podjechaliśmy na to lotnisko, oczywiście tam trzeba było zapłacić parę złotych, bo to była komercyjna przejażdżka, ale było bardzo miło i zdążyłem dzięki temu na to lotnisko. Tam w ogóle też buty zgubiłem, chodziłem boso po tym lotnisku. Koło w rowerze mi się nie chciało odkręcić. Nie miałem jak tego roweru zapakować, więc wtedy spotkałem taką przemiłą panią z obsługi lotniska, która mi tam dosłownie uratowała to życie, bo tego roweru mi nie chcieli wziąć na samolot, bo nie był prawidłowo złożony. Nie był zapakowany też prawidłowo. Więc no ja tak już błagając o litość i żebrząc, tą panią tutaj wziąłem na dobre serce. Jakoś dogadaliśmy się i ona mi tam wszystko pomogła. Praktycznie odprowadziła mnie, można powiedzieć, do samolotu i szczęśliwie wylądowałem wtedy na lotnisku w Warszawie. To, no to, gdzie czekał sztab wtedy, pamiętam, z kaktusem, prawda? Czy z jakimś innym kwiatkiem takim na powitanie. Tak właśnie, miło mnie powitali. Nie, było bardzo przyjemnie, bardzo taki, no też wzruszający moment.
I z
pieśnią, tak, na ustach.
Jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o śpiew. Ksiądz Witek bardzo nas docenia, gdy śpiewamy. I przygotowaliśmy właśnie taką specjalną pieśń, ale prosił, żebyśmy już więcej tego nie robili.
Tak. To był taki naprawdę moment, który no, też mnie dużo nauczył, że w ostatniej chwili trzeba być czujnym. Oczywiście niewiele z tego wyniosłem na przyszłość, ale wtedy to było fajne. Pewnie gdybym może też jakoś tak bardziej to wszystko planował, to są też różne style podróżowania. Są tacy, którzy planują wszystko i mają naprawdę zaplanowanych wiele wariantów. Ja mam zazwyczaj zaplanowany ogólny schemat, znaczy wiem, gdzie jadę, a którędy to ja tak naprawdę nie wiem jeszcze. No, mam jakieś tam punkty wytyczone i po prostu sobie lecę. Co po drodze mi się spodoba, co nie spodoba, to tą trasę zmienię, pojadę gdzieś indziej i też jakoś się dojedzie. Tak samo właśnie chociażby w Portugalii, to kiedy nocowałem u Portugalczyka, który był policjantem. Jego brat wykłada na UMCS-ie portugalski język. Ten policjant tak działał, że zaplanował mi wszystkie noclegi w Portugalii. Tylko jakoś tak się wydarzyło, że ja nie dojechałem do tych noclegów, bo albo mi się coś tam wydarzyło, albo się coś popsuło i w końcu musiałem to wszystko odwoływać. Ale to było takie bardzo przyjemne, że ktoś mi zorganizował trasę przejazdu w Portugalii, zadbał o noclegi, o to, żebym mógł się wyspać. No, nie udało się skorzystać, ale to było bardzo miłe. Po tej akcji z Gibraltarem w następnym roku no już też poszliśmy za ciosem i też chcieliśmy jakąś akcję dobroczynną zorganizować i też postanowiliśmy iść w takim kierunku, że za każdym razem pomagamy osobie chorej. Tylko chcieliśmy to urozmaicić, żeby nie iść na taką łatwiznę, więc znaleźliśmy tutaj drużynę sportową chłopaków Unii Hrubieszów, tak zwaną grupę Żelków. To są chłopaki, których też albo uczę, albo oni są ministrantami w parafii właśnie, jeśli jakiś mam z nimi kontakt. No i tak pomyśleliśmy, że może udałoby się jakieś tam marzenie spełnić. Pomysł był taki, żeby im kupić jakieś stroje do treningów, jakieś tam torby, bluzy, ale takim docelowym marzeniem było to, żeby zagrać na Stadionie Narodowym w Warszawie. I trochę pomysłów, w którym kierunku to jechać. Jakoś przyszedł ten pomysł Ukrainy. Tak naprawdę do końca sam nie wiem, skąd on się wziął. Chyba z tego, że ja po prostu nie miałem wtedy czasu za dużo. Miałem tylko 2 tygodnie na wyjazd i musiałem wracać do Polski, więc takiego, chciałem taką krótszą trasę wybrać, czyli tak około 800 kilometrów. Więc tę krótszą trasę po sąsiedzku. I znaleźliśmy w Odessie Polonię. Jakoś tam się odezwaliśmy do nich. Też nie znając w ogóle tamtejszego rynku, tak to nazwijmy. Napisaliśmy do paru tam polonijnych stowarzyszeń czy oddziałów. Odpowiedziała jedna grupa, która nazywa się Polska Nuta, Stowarzyszenie Polonijne. I tak pomyśleliśmy, że dobrze, to ja pojadę tam w takim razie do tej Odessy, jakąś tam piłkę wezmę z tą myślą, że może drużyna piłkarska to powstanie. Może się uda zrobić tak, że oni przyjadą do Polski i razem zagramy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wyprawa doszła do skutku. Jeszcze tak, żeby też do końca łatwo nie było, to nie jechałem w linii prostej do Odessy, tylko naokoło przez Rumunię, bo bardzo chciałem jechać szosą transfogarską, tą taką, prawda, gdzie tam jest piękne serpentyny. Tam z kolei miałem na żywo okazję zaprzyjaźnić się z niedźwiedziami, które tam wesoło sobie przy drodze biegały. Więc takie chociażby doświadczenie. No i sam przyjazd do Odessy, gdzie właśnie spotkałem się z tą grupą dzieciaków, które uczą się polskiego albo ma jakieś korzenie polskie. Bardzo fajni ludzie, bardzo fajni ich tutaj opiekunowie, czy ci, którzy tym stowarzyszeniem zarządzają. Tak jakoś to poszło w tym kierunku, że udało nam się załatwić ten Stadion Narodowy. Jakimś takim cudem chyba. Postanowiliśmy tę grupę z Odessy zaprosić do Polski. Gdzieś to było, prawda, w październiku, w połowie października zeszłego roku. Tak, jakoś tak w połowie. Dzień Nauczyciela wtedy był, to pamiętam, że byliśmy. I przyjechali do Polski na kilka dni, tam 4 czy 5. Pozwiedzaliśmy tutaj trochę naszych okolic, pobyliśmy ze sobą, parę treningów chłopaki zagrali. No i finałem tego był nasz wspólny wyjazd na Stadion Narodowy, gdzie mogliśmy rozegrać właśnie ten mecz między drużyną z Hrubieszowa i drużyną z Odessy.
Co do naszej aktywności na rowerach, to ona się pojawiła dopiero w tym roku, bo nawet jakbyśmy nie chcieli, to sami wymyśliliśmy taką akcję, etap w zasadzie tegorocznej edycji, która nazywa się Razem. Czyli to polega na tym, że trzeba rowerem, bądź biegając, bądź jakimś, przeważnie to były biegi, bądź rower, wykonać literkę na mapie. Oczywiście tego trzeba było wydeptać, wyjechać rowerem. Taka literka tam chyba od 17 kilometrów, którą wolontariusze przebiegli, do prawie 100 kilometrów długości ma. No i tym sposobem udało się właśnie księdzu Witkowi też swój sztab zaangażować, bo prawie każdy wziął udział w tworzeniu którejś z tych literek. Ja, który na rower nie siadałem już chyba z 5 lat, w tym roku właśnie w literce zrobiłem 80 kilometrów, duma mnie rozpiera, a motywacja była duża, bo wszystko dla rowerowego dobra. Tutaj ksiądz nas też jednoczy, nie tylko sztab, ale tutaj także mieszkańców Hrubieszowa, także władze samorządowe, które nam dopingują, udzielają za każdym razem patronatu tym naszym akcjom. Także no jest duża taka integracja społeczeństwa. W tym roku jest duży nacisk na to, chociażby, że przy tworzeniu tych literek, myślę, że kilkaset osób wzięło udział, bo niektórzy nam to zgłaszali, niektórzy po prostu robili te literki na tej mapie, krążąc rowerem po różnych dziwnych drogach, bo te drogi nie zawsze były najłatwiejsze, czasami były to polne drogi. Ale jest to fajne. Fajne, że się jednoczymy, żeby czynić dobro, rowerowe dobro.
Powstał na terenie województwa lubelskiego właśnie taki ślad mapy z napisem Hrubieszów i każda grupa wykonywała właśnie tą literkę. I między innymi literkę U, czyli tak w formie serduszka, wykonywał Urząd Miasta. Mamy w tym roku 620-lecie właśnie jubileusz miasta Hrubieszów.
Takie poczucie, że robię coś sensownego i to nie tylko dla siebie, tylko że to przynosi też, czy daje sens innym. I to jest takie bardzo fajne, że ludzie potrafią się zapalić do tego pomysłu, że on idzie czasami w takich kierunkach, w których ja w ogóle bym nie planował, że pomysł pójdzie, czy to działanie pójdzie. I to jest niezależne ode mnie, że to nie wszystko też ja muszę kontrolować, nie za wszystko ja odpowiadam, tylko ja jestem jakąś tam inspiracją, a później to wszystko potrafi potoczyć się samo i różne dobro z tego powstaje. Dla mnie zawsze w tych wyprawach liczyło się to pokonywanie siebie i taki ten aspekt wyzwaniowy, sportowy. Przynajmniej tak do tej pory było. Być może to się będzie zmieniać i ewoluować, ale te poprzednie wyprawy tak na tym polegały. Więc ja potrafiłem w ciągu dnia kręcić duże dystanse, na przykład 300 km. Z torbami to jest już taki dystans. To jest praktycznie 24 godziny jazdy w górach. Ale średni dystans taki na przykład tej wyprawy na Gibraltar to było 150 km dziennie. Więc wtedy czasu na podziwianie nie jest tak dużo. Zresztą jak człowiek jedzie w 40 czy 50 stopniowym upale, no to naprawdę modli się tylko, żeby gdzieś tam nie zginąć z przegrzania na tych sawannach, czy jak to tam się nazywa, półpustyniach już hiszpańskich. Generalnie w tym roku był też pomysł na wyprawę, ale wiadomo, sytuacja na świecie sprawiła to, że te granice przez długi okres były zamknięte i nie wiadomo było, jak się to skończy, więc postanowiliśmy zrobić coś takiego krajowego. Jako, że nie interesuje mnie jakiś objazd Polski dookoła czy coś w tym stylu, bo nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego wyzwania dla siebie, to postanowiliśmy zrobić akcję, która polegała na 3 takich etapach, dalej, wyżej, razem. I każdy z tych etapów to osobna historia. Pierwszym z nich był etap dalej. Chciałem właśnie zrobić dystans powyżej 800 km bez snu. żeby jechać na przykład z najdalej wysuniętego miejsca na wschodzie Polski do najdalej wysuniętego na zachodzie, no to to jest tak do dwóch dób, żeby to zajęło maksimum. Wyjechać rano i na wieczór kolejnego dnia być już u celu. Oczywiście jakieś przerwy na śniadanie, na regenerację, ale bez snu. To jest bardzo ważne, żeby nie spać. No i właśnie był pomysł połączenia tych dwóch krańców Polski, ale jakoś tak on nie doszedł do skutku. Pomyśleliśmy właśnie o tym województwie lubelskim. To jest podobna odległość, bo mniej więcej 820 nawet i można z tego podciągnąć tam 900 czy więcej kilometrów, jak już się pojedzie gdzieś tam jeszcze w Kieleckie na przykład, czy Mazowieckie, gdyby bardzo dobrze szło. Ta wyprawa doszła do skutku, chociaż też była przekładana ze względu na to warunki pogodowe, to coś tam się nam psuło po drodze. W każdym razie, kiedy to doszło do skutku, to no, ruszyłem gdzieś tam wcześniej rano, 4:30 chyba, tylko ze swojego domu rodzinnego na Podkarpaciu i po prostu tutaj przez Chrubieszów, wzdłuż Bugu. Ale niestety nad ranem no, zaczęło mnie boleć mocno, już nie pamiętam, które to było kolano, prawo czy lewe? Lewe chyba, tak, lewe kolano i jeszcze 200 kilometrów pociągnąłem, ale już niestety w Puławach, no kompletnie straciłem moc, nie byłem w stanie już nacisnąć, no niestety kontuzja mi to uniemożliwiła i jakaś tam taka niedosyt jest, więc jest to jeszcze poprawiać. Jakie plany? Ojejkuś, chciałbym kiedyś pojechać bardzo do Ameryki Południowej, Andy, to jest takie moje marzenie, żeby te góry pokonać. Dojechać na południe Argentyny, czyli już tam pod przylądek Horn, niedaleko Patagonia. Może to dziwne, ale chciałbym kiedyś jeszcze raz pojechać na Nordkap. Drugi raz, to jest to miejsce, które dla mnie jest takie no, kultowe i bardzo chciałbym tam być. Chciałbym kiedyś być w Australii. Chciałbym spróbować Rosję, dojechać do Władywostoku, tylko to już wiadomo, to są takie wyprawy bardzo poważne i musiałoby się coś niezwykłego wydarzyć w moim życiu, żebym miał tyle czasu wolnego, a to się raczej no, nie zapowiada, więc to są jakieś takie marzenia. Ale najbliższym celem jest przyszły rok, gdzie no już jakiś pomysł mam w głowie i zechcę go zrealizować. A na razie jeszcze cisza. Parę razy zdarzyło mi się przekroczyć granicę, ale wrócić na szczęście, życia i śmierci. No na przykład w tym roku miałem wypadek chociażby podczas kręcenia jednej z tych literek, gdzie chyba tylko dzięki temu, że były obok mnie osoby, które szybko się zajęły pomocą mojej głowie, to jakoś to się dobrze skończyło, bo no, upadłem w szczerym polu, przyłożyłem głową o betonowe płyty i jakoś tak ten krwotok z głowy był dość obfity, zanim tam pogotowie się dostało do mnie, znalazło mnie w tym szczerym polu, to też parę chwil minęło, a po prostu byli ludzie, którzy mnie tutaj ratowali i sprawili, że to się skończyło tylko tam paroma szwami na głowie w stylu Harry'ego Pottera, jak to mówi młodzież. Tych wypadków też już parę w swoim życiu miałem i to jest też chyba takie doświadczenie, które też zdobyłem trochę dzięki i tym wyjazdom rowerowym, a dzięki też ekstremalnej drodze krzyżowej, która polega na tym, że idzie się nocą w samotności kilkadziesiąt kilometrów, rozważając stację drogi krzyżowej, że tak naprawdę moje życie jest bardzo kruche i bardzo krótkie i ja mogę przesiedzieć to życie wygodnie gdzieś tam zawsze za czyimiś plecami czy w ostatnim rzędzie, a mogę aktywnie żyć. No ja po prostu w ten sposób próbuję aktywnie żyć. Tak naprawdę te wszystkie akcje, te wszystkie wyjazdy to skupiają się właśnie wokół tego wątku, że ja chcę wykorzystać swoje życie na maksa. Tyle, ile mam, ile mi zdrowia wystarczy, bo nie wiem, ile pożyję. No, może pożyję rok, może 50. Nie wiem tego, nikt tego nie wie. A ja chcę żyć. Nie chcę tylko przeżyć, ale chcę żyć. Ja tego doświadczyłem przy Gibraltarze. Tam były już naprawdę momenty, w których ja miałem serdecznie dość, zwłaszcza kiedy w ostatnim okresie już miałem wykupiony bilet na samolot, a tutaj nagle gdzieś tam w dniu, w którym wszystko miało pójść gładko, pięknie, złapałem kapcia jeden, drugi raz, nikogo nie było w pobliżu i czasami miałem ochotę, nie no, toż ja się będę męczył, łapię tutaj jakiegoś polskiego kierowcę tira, jedziemy do Malagi, wsiadam w samolot i wracam, ale znowu ta świadomość celu, że ja przecież na ten Gibraltar muszę dojechać i dla kogo? No, to było to właśnie to, że dla Zuzi to dopingowało i dawało energię. I nie zapomnę chyba nigdy tego wyjazdu na sam Gibraltar, na tą górę gibraltarską czy skałę gibraltarską, gdzie te podjazdy są naprawdę strome, gdzie ja z tymi tobołami tam wędrowałem na górę. To pamiętam, jak wyjechałem na górę, to po prostu się rozpłakałem ze szczęścia, że mogłem tam wyjechać. To było takie męczące. Już to sama wyprawa Pargolicho, ale sam ten podjazd pod górę, pod tą skałę był na tyle wyczerpujący też psychicznie, emocjonalnie, że no, zeszło to wszystko ze mnie, a później się odbiło tym, że musiałem gonić na to lotnisko jak zwariowany, gdzie tam jeszcze po drodze różne przygody się... W ciągu jednego dnia może się naprawdę dużo wydarzyć.
Ja pamiętam, jak to była nasza druga ekstremalna droga krzyżowa, to kolega z synem szedł, który to bardzo ten syn tak bardzo chciał iść i namówił właśnie Pawła, pozdrawiamy Pawła. I ja pamiętam, on był taki wściekły na tego syna. No, oczywiście to wszystko było tak w żarcie, prawda? I tak idziemy sobie, idziemy i patrzymy, ksiądz Witek samochodem chciał robić zdjęcia, to już było nad ranem. I zagrząc właśnie w zaspie i ten Paweł mówi, jednak jest sprawiedliwość na tym świecie. I on mówi, no on był już tak zmęczony, że on się tak dał namówić synowi, bo tak bardzo właśnie chłopcy chcieli iść. Ale za rok poszedł i teraz dalej chodzi, także to się tak właśnie nakręca, że się później chce, że no coś się dzieje w tym życiu, że pomimo tego zmęczenia nie ma siły człowiek rano wstać, bolą nogi, ale za rok i tak pójdzie.
Ksiądz Witek, który tutaj się pojawił, no taka osoba nietuzinkowa właśnie, że ja tak od razu poznając tą osobę, kiedy się gdzieś tam zapoznawaliśmy, pamiętam, że powiedziałem, bój się Boga, nie? On mi odpowiedział, nie trzeba się Boga bać, nie? Myślę, kurde, o co tu chodzi, nie? Człowiek, nie dość, że ksiądz to jeszcze normalnie gada i tak się potoczyła ta nasza, można powiedzieć, że przyjaźń. To jest fajne, on przyciąga tym sposobem ludzi, bo pojawiają się takie osoby, które na Kościół katolicki nie zawsze pozytywnie patrzą, a jednak ksiądz Witek potrafi takie osoby bliżej tutaj Kościoła, bliżej Boga przyprowadzić. Także współpracują z nami, pojawiają się osoby, które są na co dzień na Facebooku piszą bardzo złe rzeczy o księżach, zarzucając im inne rzeczy, jednocześnie tutaj nam i księdzu Witkowi i temu, co my razem robimy, chcą pomagać. Także to jest bardzo ciekawe, inspirujące, że zwyczajny, niezwyczajny i trochę burzy ten wizerunek takiego księdza per katedra. Mamy takiego księdza Witka, najczęściej Witka, z którym można pogadać, można pójść na piwo jak trzeba i się wyżalić i wyspowiadać niekoniecznie w konfesjonale, ale chociażby na jednej z jakichś tam nadbożańskiej wędrówki. Tak analizując teraz już te kilka lat naszej współpracy, tak zastanawiając się nad samym sobą, to też zauważyłem, że ksiądz Witek nie tylko pasję do tego wolontariatu, nie tylko pasję do sportu, ale także wiele wartości tych teologicznych wiary nam przynosi, bo odkąd się pojawił tutaj w Chrubiszowie, na przykład ja dosyć często uczęszczam do kościoła, ale też takie zapraszanie do wiary, przyciąganie do Boga, ale takie bardzo dyskretne. Po każdym wpisie na Facebooku jest przeważnie takie pożegnanie, dobrej nocy, dobrzy ludzie, żeby się nie bać tego kościoła, bo my w tej chwili też jesteśmy, nawet w tej chwili w czasie tego wywiadu jesteśmy w sali przykościelnej, ja tu się bardzo dobrze czuję, swobodnie, czyli żeby się nie bać się parafii, nie bać się księdza, bo to jest normalny człowiek, który śpi w namiocie i gubi kartę kredytową. Sporo osób się zainteresowało właśnie chociażby kościołem, także to też jest taka wartość bardzo duża, ale przy okazji dodana.